Za niespełna 2 tygodnie uczniowie wrócą do szkoły. Jak będzie wyglądała edukacja? Co się zmieni? Na te pytania postaramy się dziś znaleźć odpowiedź. Sprawdzimy również, jak Lubuszanie poradzili sobie na maturze. A łatwo nie było. Egzaminy odbyły się z zachowaniem zasad sanitarnych, a uczniowie zdawali wyłącznie maturę pisemną bez ustnej części egzaminu. Karolina Kamińska, dzień dobry i zapraszam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Egzaminy maturalne zdało 74% przystępujących do nich absolwentów szkół średnich, poinformował w tym tygodniu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W tym roku matury zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym, jednak nie wpłynęło to znacząco na ich wyniki. Dyrektor CKE podkreślił, że uczniowie, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, mogą przystąpić do poprawki już we wrześniu.
Już w tej chwili egzamin maturalny zdało 74% wszystkich absolwentów, którzy do tego egzaminu przystąpili. To jest wynik, który mieści się mniej więcej w połowie tej stawki, która zazwyczaj egzamin maturalny zdaje. Tutaj nie zadziało się nic niepokojącego. Kolejne 17% zdających ma jeszcze szansę przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym 8 września, a 8,8% już w tej chwili dzisiaj dowiedziało się, że egzaminu maturalnego nie zdało.
Tegoroczne matury odbyły się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Do egzaminów ustnych przystąpiło tylko 437 uczniów, którzy ubiegali się o miejsca na uczelniach zagranicznych. Pozostali absolwenci szkół średnich zdawali jedynie egzaminy pisemne. A w regionie było sporo emocji, radość, ale także łzy. W Zielonogórskim Liceum Ogólnokształcącym nr 3 maturę zdawało 208 uczniów.
Kuba Kowalczyk, nauczyciel języka angielskiego w trzecim liceum.
Mamy już wyniki tegorocznej matury. Jak poszło uczniom trzeciego ELO?
Z tych informacji, które do tej pory do nas dotarły, wszyscy uczniowie są bardzo zadowoleni z wyników, które otrzymali. Także liczymy na to, że ten pułap zostanie podtrzymany w 100% i każdy uczeń odbierający dzisiaj świadectwo maturalne będzie zadowolony. Trzymamy kciuki, żeby to zdawanie było na poziomie 100%, czyli tym, czym zawsze trójka się wyróżniała. No, z doświadczenia mogę powiedzieć, że dosyć często jest tak, że odbieranie wyników jest bardziej stresujące niż samo pisanie matury. Natomiast no, to jest standardowa procedura, także myślę, że oni odbiorą, złożą później swoje wyniki na odpowiednich uczelniach i będą czekali tam jeszcze na kolejne decyzje uczelniane i to też pewnie będzie dla nich jakiś tam element stresujący.
Jestem Ola z trzeciego liceum w Zielonej Górze. No nie było źle. W sumie wyniki były takie, jakie się spodziewałam, bo po tym, jak były odpowiedzi w internecie, tak posprawdzałam, no to mniej więcej podobnie.
Ile punktów?
No z rozszerzeń około 50. No, podstawy lepiej. Powyżej tam 90 z matematyki i Polski 77. Na studia prawdopodobnie Wrocław albo Poznań Politechnika. Zobaczymy, jak będą wyniki już rekrutacyjne.
Jestem Bartosz Polewski.
Właśnie odebrałeś świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
No tak, poszła lepiej niż się spodziewałem. Była dosyć trudna, to muszę przyznać, ale nie spodziewałem się tak dobrych wyników. Wszędzie tam więcej niż się spodziewałem. Najgorzej mi poszło z matematyką. Tam się spodziewałem ogólnie, że jednak mi się nie uda, ale wynik był o wiele większy niż ten minimalny. Mam w planach już miasto konkretne jedno, Warszawka. Kierunek też. To będzie psychologia i zarządzanie w biznesie.
Nasz reporter Piotr Wiśniewski odwiedził dwie gorzowskie szkoły średnie. Liceum nr 1, a także liceum nr 4, gdzie zanotowano 100% zdawalność.
Po miesiącach stresu i oczekiwania na maturę, po zmaganiach z samą maturą i zdalnym nauczaniem, maturzyści otrzymali wreszcie upragnione wyniki matur. Postanowiliśmy odwiedzić dwie szkoły, w których zdawalność jest 100%. To pierwsze liceum ogólnokształcące i czwarte liceum ogólnokształcące w Gorzowie. Najpierw zapytamy o emocje samych uczniów, którzy, jak się okazuje, są bardzo zadowoleni ze swoich wyników.
Oliwia Spolankiewicz.
Jak oceniasz swoje wyniki maturalne?
Są lepsze niż były dużo, dużo wcześniej, więc dużo więcej pracy włożonej z każdego roku na rok i jest coraz lepiej, tak?
Z czego najbardziej jesteś zadowolona?
W tym momencie z biologii. Jest ogromna różnica od samego początku, więc jestem zadowolona.
I co teraz?
Weterynaria.
Gdzie?
No, patrząc na te wyniki, miejmy nadzieję, że Wrocław.
Krystian Grela.
Widziałem twoje duże emocje. Słyszałem, że nie spałeś przed tymi wynikami.
Było ciężko jeszcze rano, jak się budziłem, to strona nie działała. Próbowałem z trzech urządzeń wejść na stronę. Ciężko przy takich emocjach spać albo zjeść śniadanie.
No, jak zobaczyłeś swoje wyniki, to jak się czujesz?
Zachwycony, usatysfakcjonowany. Nawet nie spodziewałem się tak dobrych wyników.
A z czego jesteś najlepszy?
Najlepszy, zdecydowanie matematyka rozszerzona. 94%. To jest wow.
To jest szok.
Dla mnie szok. Dla wszystkich chyba, który spotykam.
Idzie teraz?
Do Warszawy. Będę składał na automatykę i robotykę.
Patryk, jak ci poszło, jak oceniasz swoje wyniki?
Jestem bardzo zadowolony. Nie wiem jakim cudem.
To ty zrobiłeś, nikt inny.
Tak, spodziewałem się, że będzie lepiej, ale jednak okazało się, że innym też nie poszło lepiej, więc jednak jest dobrze.
Z takimi wynikami gdzie idziesz?
Politechnika Wrocławska. Inżynieria kwantowa, zaszaleje.
Kuba. Jak oceniasz swoje wyniki?
Ja bym powiedział, że tak średnio. Spodziewałem się trochę wyższych, ale pewnie gdybym się nie uczył, to pewnie też bym się spodziewał trochę niższych dlatego.
Ja jestem Bartek.
Jak twoje wyniki?
No, z podstawy mi lepiej poszło niż z rozszerzeń. Najlepiej to poszło mi z polskiego podstawowego, najgorzej z WOS-u rozszerzonego. Co planuję, no to rozważałem archiwizację i dokumentację, ale jeszcze nie jestem pewny.
Ale ogólnie jesteś zadowolony?
Ogólnie tak. Poszło mi, szczerze mówiąc, lepiej niż myślałem, że będzie.
Jak twierdzi Mariusz Biniewski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie, wyniki matur to oczywiście pokłosie trzyletniej pracy z licealistami.
Jak zawsze wyniki są pokłosiem trzyletniej pracy w liceum ogólnokształcącym. No i mimo obaw związanych z pandemią i nauczaniem zdalnym, możemy powiedzieć, że ten etap edukacji tegoroczni absolwenci zakończyli z pełnym sukcesem, ponieważ wszyscy absolwenci pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim zdali egzamin maturalny, czyli mamy 100% zdawalność.
Jak tak patrząc na te świadectwa, które też pojawiły się w szkole, to można powiedzieć, że niektóre przedmioty poszły gorzej czy lepiej? Jak to wygląda?
Trudno jest jeszcze wyrokować, to jest tak naprawdę, no, świadectwa przywiozłem dosłownie przed chwilą i bardzo pobieżnie. Można powiedzieć, że rzuciłem tylko okiem na świadectwa. Można mówić na przykład o sukcesie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-fizycznych. Te średnie już widać po analizie takiej bardzo pobieżnej, że będą no, dość wysokie. Przede wszystkim chciałbym podziękować całej społeczności pierwszego liceum. To jest niewątpliwie ogromny wkład kadry pedagogicznej, nauczycieli. To, o czym powiedziałem, to, że obdarzyłem ich zaufaniem kompetencyjnym i to, że tak dobrze nam się współpracuje i uczniowie znajdują wsparcie także w pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym szczególnym czasie, ponieważ było mnóstwo obaw związanych z maturą, niepewność, czy egzamin się odbędzie, kiedy się odbędzie, ta zapowiadana przerwa pomiędzy zakończeniem roku szkolnego a egzaminem maturalnym, to, że uruchomiliśmy nasz bezpiecznik maturalny, gdzie uczniowie nie zostali bez pomocy, mieli możliwość korzystania z konsultacji do samych matur, jeszcze w trakcie matur niektórzy prowadzili, nauczyciele prowadzili konsultacje online. Myślę, że sukces egzaminu maturalnego jest tego pokłosiem.
Ze 100% zdawalności w swojej szkole bardzo zadowolona jest również wicedyrektorka 4 Liceum Ogólnokształcącego.
Barbara Sołtys, wicedyrektor 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. 100%. Bardzo się cieszymy z tego wyniku. Pomimo trudnych warunków i trudnego końca roku szkolnego dla maturzystów, dość późnej matury i długiej przerwy, bardzo się cieszymy, że wszyscy nasi absolwenci tegoroczni uzyskali pozytywny wynik matury.
Jak pani widzi wyniki, z czym największy był problem w tym roku na maturach?
Przeglądałam wyniki. Wydaje mi się, że przedmioty ścisłe, ale takie jak chemia na przykład w tym roku sprawiły uczniom dużo problemu, tak? Geografia, chemia, te przedmioty. Matematyka wcale nie wypada tak źle na tym polu, więc myślę, że będą to dobre wyniki.
A jak sobie dawaliście radę przed maturą z przygotowaniem maturzystów? Widzieliście duży problem w tym, że było zdalnie?
Nasza szkoła tak naprawdę pod koniec marca już opracowała system wideokonferencji. Korzystaliśmy oczywiście z dostępnych platform internetowych i wszystkie lekcje dla maturzystów, nie tylko dla wszystkich uczniów naszej szkoły, były prowadzone na żywo w wersji wideo, najczęściej tudzież audio. W związku z tym ten kontakt z uczniem był bezpośredni zupełnie. Tak? Uczniowie nie dostawali maili, nie pisali sami, nie uczyli się sami, tylko mieli kontakt z nauczycielem. I myślę, że dzięki temu maturzyści osiągnęli takie wyniki, jakie osiągnęli.
Teraz przed absolwentami szkół średnich trudne zadanie. Dostać się na wymarzoną uczelnię.
W tym tygodniu poznaliśmy także szczegółowe wytyczne GIS-u dotyczące funkcjonowania szkół w czasie pandemii koronawirusa. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 września, czyli od rozpoczęcia roku szkolnego. Inspektorzy rekomendują, by w placówkach oświatowych nie przebywały osoby trzecie, czyli na przykład rodzice, a także goście. Jak mówiła zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, obecność osób innych niż nauczyciele i uczniowie powinna być ograniczona do minimum.
Czasem oczywiście jest to niemożliwe ze względu na to, że rodzice czy opiekunowie odprowadzają dzieci do szkół. Natomiast ewidentnie należy ograniczyć do minimum przebywanie osób trzecich i te osoby, które przychodzą z dziećmi, powinny stosować się do ogólnych zasad przeciwepidemicznych, stosować osłony ust i nosa.
Wytyczne głównego inspektora sanitarnego dotyczą także sposobu, w jakim organizowane są przerwy między lekcjami.
Rekomendujemy, aby w miarę możliwości tak zorganizować przerwy w szkołach, aby uczniowie mieli możliwość zachowania dystansu społecznego, na przykład organizować te przerwy w ten sposób, że na jedną przerwę będzie wychodziła tylko część tych klas, na inną przerwę druga część. Rekomendujemy, aby te przerwy mogły odbywać się na świeżym powietrzu.
Przypomnijmy, że w miejscach, gdzie mocno zwiększyła się liczba zakażeń, mają być wprowadzone dodatkowe reguły i ograniczenia. Chodzi o powiaty, które Ministerstwo Zdrowia oznaczyło na czerwono lub żółto.
Na przykład zakaz organizowania wycieczek, wyjazdów czy dużych imprez, na przykład apele inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego, są dla strefy czerwonej zakazane. Także te ograniczenia, pomimo że wprost nie są dedykowane szkołom, dedykowane są zachowaniu w każdej sferze życia społecznego, także dotyczą szkół i przedszkoli.
Inspektorzy GIS-u rekomendują również, by każda placówka miała własną izolatkę na wypadek, gdyby w czasie lekcji uczeń poczuł się źle i pojawiły się u niego na przykład objawy zakażenia. Zgodnie z zaleceniami we wszystkich szkołach i przedszkolach ma być także możliwy pomiar temperatury uczniów i pracowników. Dodajmy, że projekty 5 rozporządzeń, które wprowadzają nowe reguły, znajdziemy m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Za nami pierwsza część naboru do szkół średnich. W Zielonej Górze nowego miejsca w szkole będzie musiał szukać co 10 uczeń. Na rok 2020-2021 miasto przygotowało w szkołach średnich 2000 miejsc. Z Lidią Gryko, zastępcą naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, rozmawiał Daniel Sawicki.
Jesteśmy w trakcie naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Jak ten nabór przebiega i jak wygląda w tej chwili w szkołach zielonogórskich?
W tej chwili w naszych szkołach ponadpodstawowych jest taka sytuacja, że mamy już informację dotyczącą zakwalifikowanych uczniów i niezakwalifikowanych, bo jesteśmy w trakcie postępowania rekrutacyjnego. Po tym pierwszym etapie możemy powiedzieć, że 1755 uczniów zostało zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów w poszczególnych szkołach. Natomiast 161 uczniów niestety tak przygotowało swoje dokumenty, że nie zostali zakwalifikowani. Ale jeszcze proces rekrutacji nie jest zakończony. Ci uczniowie będą mogli szukać miejsca w zielonogórskich szkołach ponadpodstawowych, w tych szkołach, w których miejsca będą wolne.
Które szkoły zielonogórskie są najbardziej oblegane, do których szkół złożyło swoje dokumenty najwięcej uczniów?
No muszę powiedzieć, że w tym roku prym wiedzie 5 liceum ogólnokształcące. W niektórych oddziałach wynik był imponujący. Na przykład klasa ekonomiczna językowa, ponad 3 kandydatów na jedno miejsce. Klasa biomedyczna, również ponad 3 kandydatów na jedno miejsce. Również trzecie liceum. Tutaj klasa humanistyczno-prawna, ponad 2 kandydatów na jedno miejsce. No i tradycyjnie również technikum budowlane. Tu kierunek technik reklamy, ponad 2 kandydatów na jedno miejsce.
Jak wyglądają przygotowania pod kątem bezpieczeństwa, ponieważ są już doświadczenia z przedszkoli, które ruszyły pod koniec czerwca, właściwie na wakacje. No teraz wyzwanie wydaje się dużo większe.
Tak, w Zielonej Górze rzeczywiście już w maju przedszkola uruchomiliśmy, bo taka była decyzja naszego samorządu. I mamy już trochę doświadczeń z tym związanych. Nie było takich przypadków, żeby coś się złego, niebezpiecznego wydarzyło, bo staraliśmy się przygotować nasze placówki tak, żeby te sytuacje niebezpieczne wyeliminować. Co takiego robiliśmy? No przede wszystkim poprosiliśmy wszystkich dyrektorów, żeby złożyli nam zapotrzebowania na wszelkie środki bezpieczeństwa, czyli począwszy od płynów do dezynfekcji, do płyny do podłogi, do powierzchni płaskich, poprzez płyny do dezynfekcji rąk, dalej maseczki, przyłbice, rękawiczki i komplety ubrań do izolatoriów tak zwanych. Do tych miejsc wyznaczonych, gdzie w momencie, kiedy okaże się, że dziecko ma podwyższoną temperaturę, źle się czuje, to wtedy takie miejsce jest specjalnie przygotowane, przeznaczone i oczekujemy na lekarza, oczekujemy w takim miejscu na rodziców i dziecko w takim miejscu przebywa. Dzisiaj, na dziś, ponieważ już mamy doświadczenia, to wiemy, że znowu musimy się w ten sam sposób przygotować. Więc wysłaliśmy maile do wszystkich naszych szkół, do wszystkich naszych przedszkoli z prośbą o to, aby przygotowano nam takie informacje, które również będą dla nas wskazówką, co należy tym placówkom przygotować, jakie środki bezpieczeństwa są potrzebne. I w związku z tym, w momencie, kiedy szkoły, przedszkola będą ruszały, wszystko musi być już przygotowane i zapięte na ostatni guzik po to, żeby rodzice, dzieci mogły bezpiecznie nam powierzyć.
Czy w szkołach niepublicznych, szkołach prywatnych te same standardy będą obowiązywały?
Myślę, że tak, dlatego że my również staramy się w momencie, kiedy dostajemy ilość płynów odpowiednią i tych środków bezpieczeństwa, również informujemy szkoły niepubliczne, również szkoły i przedszkola niepubliczne uczestniczą w naszych naradach i przekazujemy im i informacje, i te środki, które my również otrzymujemy, czy od wojewody, czy z naszego Departamentu Bezpieczeństwa.
Na dzisiaj nie ma nowych wytycznych co do ilości osób, które będą mogły uczęszczać do przedszkoli.
No na dzisiaj musimy operować takimi rozporządzeniami, które są nadal aktualne, więc mamy rozporządzenie i wytyczne GIS-u z 2 lipca i na tych dokumentach się opieramy i oczekujemy, bo rzeczywiście sytuacja jest na tyle skomplikowana, że tam jest ograniczenie powierzchni, jaka ma przypadać na jedno dziecko. Oczekujemy na kolejne informacje, ponieważ mamy z ministerstwa informację, że przygotowywane są odpowiednie dokumenty, więc oczekujemy na te dokumenty.
Lubuskie szkoły przygotowują się do nowego roku, a niektóre z nich rozszerzają także swoją ofertę edukacyjną. Od 1 września Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze uruchamia klasę o profilu techniki mechanik lotniczy. Szkoła będzie współpracować z Uniwersytetem Zielonogórskim, ale także Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.
Mariusz Kita, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze.
Panie dyrektorze, coś, co jeszcze było do niedawna w planach, dziś staje się rzeczywistością. Wspólnymi siłami otwieracie nowy kierunek.
Otwieramy w Zespole Szkół Technicznych zawód technik mechanik lotniczy. Na tą chwilę jest to półoddziału. Ruszamy z klasą łączoną technik, mechanik lotniczy. Zajęcia ogólnokształcące oraz część zajęć zawodowych będą organizowane i prowadzone w Zespole Szkół Technicznych. Natomiast zajęcia specjalistyczne, szczególnie pracownie, będą prowadzone w oparciu o infrastrukturę Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
No właśnie, wybór ten nie jest przypadkowy, bo mamy tak naprawdę tutaj doskonałe zaplecze do tego, żeby w tym kierunku kształcić.
Też jest idea w ogóle odrodzenia całej branży w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Generalnie można powiedzieć, że na ścianie zachodniej właściwie tego typu szkoły nie ma. Mamy oczywiście lotniska większe, typu tam powiedzmy Poznań, Wrocław, tak, troszeczkę dalej. Jest nasze lotnisko w Babimoście, ale cały czas są braki, szczególnie wśród personelu średniego, właśnie takiego technicznego.
Jak to kształcenie będzie wyglądało w praktyce i czy tak naprawdę jeszcze Państwo prowadzicie ten nabór?
Na tą chwilę nabór jest prawie zamknięty. Właściwie zostało nam może jedno, może dwa miejsca, jeżeli chodzi o ten zawód. W tej chwili w ogóle nabór jest na tym etapie, że uczniowie przychodzą i potwierdzają wolę nauki, przynosząc oryginalne świadectwa. I dlatego mogę mówić jeszcze ewentualnie o jednym, dwóch miejscu wolnym. Zakładamy, że od 1 września wszystko będzie dobrze, o ile nie będzie żadnej katastrofy, no to normalnie ruszamy z zajęciami.
To od razu będą zajęcia praktyczne, czy najpierw zaczynamy od tej teorii?
Nie, zaczynamy najpierw od teorii, dlatego że właściwie w ogóle cały układ i planu nauczania jest w ten sposób zrobiony, że takie wejście w nauczanie zawodowe jest etapami. W pierwszej klasie jest mniejsza liczba tych godzin nauczania zawodowego. Przede wszystkim są to przedmioty teoretyczne, takie chociażby jak rysunek techniczny, takie jak konstrukcje mechaniczne, takie jak podstawy elektrotechniki, elektroniki. Natomiast od klasy drugiej rozpoczną się zajęcia już coraz bardziej specjalistyczne. No i tak jak mówiłem, prowadzone na pewno w oparciu o i zarówno kadrę specjalistyczną, jak i o specjalistyczne pracownie.
A skoro mowa o kadrze, to kto się wśród tych nauczycieli pojawi?
Na tą chwilę mamy naszych nauczycieli z zawodu technik mechanik, technik, elektryk, którzy oczywiście są dosyć mocno obłożeni już swoją pracą. Jeżeli czy na naszym uniwersytecie, czy w jakichś innych miejscach będzie możliwość uzyskania nowych kwalifikacji, to na pewno tacy nauczyciele będą się rozwijać. Natomiast na pewno będziemy korzystali z kadry Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pracowników Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
zapewne wiele osób, które nas słucha, młodych osób, które właśnie decydują o swojej przyszłości, zadaje sobie pytanie, no dobrze, ale czy znajdę potem pracę?
Czy na tą chwilę są wielkie braki, jeżeli chodzi o właśnie personel techniczny. Szacuje się to już nawet nie w setkach, a w tysiącach sztuk. Natomiast mogę co jeszcze powiedzieć tutaj, oprócz samego kształcenia, jest jeszcze kilka takich fajnych, atrakcyjnych rzeczy w tym zawodzie. W tej chwili ośrodek szkoleniowy aeroklubu prowadzi szkolenie, w którym można uzyskać licencję pilota samolotowego. Pierwsza grupa nawet naszych uczniów, 5-6 osób już w tej chwili w takim kursie uczestniczy. Młodzi ludzie odbywają zajęcia teoretyczne, zdają egzaminy wewnętrzne, a następnie mają praktykę w postaci lotów. Tam jest chyba 45 godzin lotu. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to zdają taki egzamin i uzyskują licencję. I to jest droga do jakby dalszej zawodowej kariery w tym kierunku.
Jarosław Gniazdowski, zastępca dyrektora Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
Panie dyrektorze, ci specjaliści są w tej chwili potrzebni, jeżeli tak jak Państwo obserwujecie rynek i branżę?
Znaczy wszyscy wiemy, że w tej chwili wszystko się wywróciło do góry nogami i również branża lotnicza przeżywa w tej chwili swój trudny czas. Jeszcze przed COVID-em rynek szacował zapotrzebowanie na pilotów w tej chwili rzędu około 10 tysięcy, mechaników prawie trzykrotnie tyle. Najnowsze badania, do których miałem okazję dotrzeć, wskazują, że ten rynek w ciągu 2-3 lat się z powrotem odbuduje i wróci z powrotem ta dynamika, chyba że nas znowu coś nowego zaskoczy, no ale tutaj no, nie jesteśmy od tego, żeby wróżyć. Lotnictwo jest w ogóle jednym z najbardziej dynamicznych w tej chwili rozwijających się rynkiem ze względu na globalizację. No, podróżujemy po świecie, towary podróżują po świecie. W związku z tym zapotrzebowanie na usługi lotnicze będzie coraz większe, rynek lotniczy będzie coraz większy, a ktoś musi pracować. Musimy też pamiętać, że odchodzą w tej chwili z lotnictwa osoby, które były kształcone w czasach tak zwanej zimnej wojny. Wtedy, kiedy się dużo osób kształciło przede wszystkim na potrzeby wojska, potem te osoby przeszły do cywila, one dzisiaj odchodzą na emeryturę i tu się też tworzy pustka kadrowa. No a do tego jeszcze sama ziemia lubuska, piękne lotnisko w Babimoście, które jest, uważam, kapitalnym potencjałem dla rozwoju usług, do którego mechanicy lotniczy będą potrzebni.
No właśnie, ta edukacja kryje też w sobie taki wyjątkowy bonus, bo będzie można zdobywać pierwsze szlify, by w przyszłości zasiąść za sterami samolotu.
Tak jest, dużo mechaników jest również pilotami, a przynajmniej z tym lotnictwem ma gdzieś do czynienia, bo te rzeczy są w jakiś sposób nierozłączne. Znowuż dzięki wsparciu miasta, dzięki pomocy w ramach funduszy ze środków Unii Europejskiej udało nam się uruchomić program, w ramach którego właśnie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze mają okazję zdobyć licencję pilota samolotowego, tą pierwszą podstawowy krok na drodze do lotnictwa, który w przyszłości otworzy im drogi do wyższych szkół w Dęblinie, w Rzeszowie, w Chełmie, w Poznaniu na kierunku pilotażu, gdzie właśnie jest wymóg posiadania już licencji, tej pierwszej licencji turystycznej.
A do czego ta licencja uprawnia?
Ta licencja uprawnia do samodzielnego latania samolotami o masie całkowitej 5700 kg, czyli takie te popularne Antonowy, Antki, jak się mówi, te dwupłatowe, to jest właśnie taki samolot, którym nawet takim samolotem można latać, ale oczywiście wszystkie popularne samoloty, tak zwane awionetki, czyli czteroosobowe, powiedzmy, samolociki o mniejszym masie można pilotować.
Karolina Kamińska, kłaniam się nisko i do usłyszenia.